Tu Radio Kraków Kultura.
Kwadrans po godzinie 10, a my ten kwadrans zaczynamy od zajrzenia, no właśnie, za taką folię. Taką folię się wiesza w momencie, kiedy kuje się na przykład coś w pokoju, jak się nie chce, żeby leciał pył do innych pomieszczeń. Bo tak mam wrażenie, to jest taki stan, w którym, no właśnie, nie wiem, czy się już spotykamy, czy to już jest za nami, a w zasadzie za państwem. Uśmiecham się do Michała Hankusa, kierownika kamienicy Hipolitów Muzeum Krakowa. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
No i jak to jest z tą folią? Zdjęliście już te folie, czy one jeszcze tam gdzieś wiszą?
Powiem tak, kamienica stoi, ma się dobrze.
No to dobrze.
Natomiast jesteśmy po pierwszym etapie remontu. Okazało się, że prace, które teoretycznie miały być nieco lżejszym remontem, pozwalającym na odświeżenie kamienicy, no będą pracami bardziej złożonymi. Mhm. Obecnie mamy już główną część budynku, główny budynek kamienicy wyremontowany, tak aby tam zaprezentować wystawę czasową. Natomiast w dalszym planach, w dalszej perspektywie jest również remont oficyny, dziedzińca, dostosowanie budynku też do potrzeb osób niepełnosprawnych i też próba aranżacji, przeobrażenia poddasza, które jest bardzo duże. No i tam mamy kilka pomysłów.
Na tak zwanym pozaanteniu rozmawialiśmy o tym, że no właśnie, że ten remont to miał być taki lifting i to chodziło o to, żeby tam poprawić to, co jest do poprawienia, no i żeby wrócić, żeby od razu wrócić. Ja pamiętam, że też jak rozmawialiśmy i nie pamiętam, czy to było przed rokiem, czy trochę dalej w przeszłość, to tak było właśnie. My się na chwilę zamykamy, na chwilę nas nie będzie, na chwilę będziemy działać w innych miejscach. Ale potem to już wracamy i wrócimy od razu z nową ekspozycją, nową stałą wystawą. No i właśnie, i okazuje się, że to się przedłużyło i zastanawiam się, czy no właśnie, to sprawiło, że wy się łapaliście za głowę i rwaliście z tej głowy włosy, czy to po prostu okazała się motywacja do dalszego działania jakiegoś kreatywnego?
To jest duża motywacja, dlatego że pojawiło się kilka fajnych pomysłów, które mam nadzieję uda nam się zrealizować w tej już kompleksowo odnowionej kamienicy. Oczywiście będzie ta przestrzeń mieszczańska, gdzie będzie można zaprezentować to, jak wyglądało takie życie codzienne mieszczan krakowskich, ale też chcemy zwrócić uwagę na takie aspekty życia, które jak gdyby umykają już, więc pojawia się plan w planach i już jest dość mocno zaawansowana, jeżeli chodzi o pomysły, stworzenie przestrzeni introligatorni. Przestrzeni, która...
I wrócicie do tego, że faktycznie będzie introligator, który będzie dbał o książki, do którego będzie można przynieść książkę na przykład?
Pani introligator pracuje na co dzień w muzeum.
Okay.
Natomiast chcemy stworzyć taką przestrzeń, która będzie taką żywą pracownią, pokazaniem pewnej takiej żywej tradycji, dlatego że będzie tam możliwość przyjrzenia się też jako osoby zwiedzające, oczywiście pod nadzorem introligatora i osoby pilnującej, i jak wygląda proces naprawy książki, przygotowania na przykład opraw, więc tego typu elementy chcemy zaprezentować.
Ale to jest bardzo wymowne, właśnie, bo ja od razu sobie pomyślałem o tym, że to tak, że przywracamy introligatorstwo, takie właśnie, że jak mój dziadek kilka miesięcy temu mówi, wiesz, bo mi się zepsuła ta książka, to jadę do takiego introligatora tam w mieście obok i nagle okazało się, że introligatora już nie ma, prawda? Że to jest w tym momencie coś, co jest takim dobrem luksusowym, na które właśnie może pozwolić sobie muzeum, które potrzebuje tego, ale żeby tak właśnie z ulicy przyjść i poprosić o naprawę książki, zszycie ponowne i tak dalej, to już tak nie do końca, nie?
Tutaj będziemy jeszcze pracować nad tym, jak to będzie wyglądało.
To
natomiast
ciekawe.
Sama idea pokazania tej pracy introligatora osobom postronnym, no jest bardzo interesująca.
Tak.
No jest to świetny przykład rzemiosła. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ile trzeba włożyć w to pracy, jakie materiały są potrzebne, jak w ogóle wygląda ten proces przygotowania okładki, klejenia kart, w ogóle stworzenia na dobrą sprawę książki, którą później można sobie wziąć do ręki. No jest to rzeczywiście rzecz fascynująca i mam nadzieję, że w kamienicy na parterze będzie można tą jakby taką magię tego zawodu poczuć. Planujemy również w oficynie stworzyć taką przestrzeń, która będzie taką próbą odtworzenia, poznania, przebadania tradycji kulinarnych Krakowa. W końcu kamienica. Jeżeli mieszczanie mieszkali, no to również jadali.
Dokładnie.
Warto podzielić się.
Na przykład.
Warto podzielić się też tymi informacjami, jak wyglądała właśnie taka kuchnia, kuchnia mieszczańska, kuchnia krakowska, szczególnie przełomu XIX-XX wieku, kiedy te różne wątki, różne mody kulinarne się łączą. Więc taka typu przestrzeń właśnie z jednej strony badawcza, z drugiej strony też praktyczna, no, ale tak, edukacyjna pan, będzie istotna.
Myślę od razu o takiej rzeczy. Ja ostatnio bardzo często jakoś zdarza mi się mówić o takich sytuacjach kulturalnych, które zwracają naszą uwagę w stronę jedzenia, ale nie pozwalają się nakarmić. No, wyłącznie duchowo. I myślę tutaj o trwającej na przykład w Muzeum Manga wystawie sushi, czy w tym momencie obecnym na ekranach kinowych filmie Bulion Inne Namiętności. To wszystko tak pięknie wygląda. Chciałoby się to zjeść. I zastanawiam się, czy w tym laboratorium, jak pan mówi, kulinarnym, właśnie badawczym, myślicie, że będą takie okazje i takie możliwości, żeby nie tylko się dowiedzieć, ale też zjeść? Bo jeśli tak, to ja tam rzucam wszystko i przychodzę.
Powiem tak, restauracji prowadzić nie będziemy,
nie chodzi o restaurację.
Ale myślę, że prowadzenie warsztatów, prowadzenie takich spotkań, gdzie rzeczywiście tym wynikiem tego spotkania może zrodzić się stworzenie wspólnie potrawy.
Tak.
To jest taki plan, który nas bardzo kusi.
XIX-wiecznej potrawy, dodajmy. To byłoby ciekawe,
XIX-wiecznej,
prawda?
Ewentualnie troszeczkę unowocześnione, to wszystko zależy od produktów, no tak. Ale mam nadzieję, że może uda się wyłapać te smaki sprzed ponad 100 lat. No to byłoby takie bardzo fajne. Jest to taka rzecz bardzo nas intrygująca.
To jest rzecz, z którą ja kojarzę kamienicę Hipolitów, to znaczy poprzez bardzo często przedmioty codziennego użytku opowiadamy o naszych przodkach, ale w ostateczności opowiadamy też tak naprawdę o nas samych. I zastanawiam się, czy to jest tak, że ten remont sprawił, że wy do tego pejzażu właśnie swoich zainteresowań dokładacie jeszcze jakąś cegiełkę, czy pozostajecie wierni właśnie temu, co związane z materią, temu, co związane z codziennością po prostu. Słowem, czy to jest tak, że wasze idee jakoś się będą przepoczwarzały po powrocie właśnie po remoncie?
Cały czas pracujemy i cały czas mamy taką burzę mózgów odnośnie kamienicy mieszczańskiej, tego jak prezentować obiekty na wystawie, w jaki sposób przekazać większą ilość informacji. Zdarzało się często, że ludzie byli zachwyceni, zwiedzający byli zachwyceni wnętrzem, natomiast brakowało im takich dodatkowych informacji, na przykład o przedmiotach, czy o konkretnych osobach związanych z Krakowem. I tutaj myślimy nad tym, aby właśnie połączyć te pewne formy ekspozycji takiego wnętrza domowego z takimi dodatkowymi informacjami, gdzie rzeczywiście osoba zainteresowana będzie mogła zagłębić się w dany przedmiot, zagłębić się w informacje o tym przedmiocie, o tej osobie, do której na przykład należał ten przedmiot. No i rzeczywiście jeszcze bardziej zgłębić tę atmosferę domu w centrum Krakowa.
Czyli udoskonalamy. Ale wie pan, ja o tym mówię, bo to nie jest oficjalna informacja. Może popełnię fopa, że to powiem. Ale tak słyszałem, że tak właśnie się mówi, żeby ta kamienica Hipolitów, to żeby ona tak była blisko kobiet niebawem. I to prawdopodobnie nie chodzi wyłącznie o tę wystawę, o której za chwilę państwu opowiemy.
Oczywiście. Bardzo takim ważnym wątkiem, który pojawia się w naszej narracji o kamienicy, zresztą już wcześniej przy różnego rodzaju działaniach edukacyjnych, była rola, obecność kobiet w przestrzeni życia mieszczańskiego. paradoks jest taki, że bardzo często znamy więcej nazwisk i imion panów, którzy tworzyli Kraków, budowali kulturę tego miasta. Często zapomina się o kobietach, albo pomija się je, albo wspomina się o nich przy okazji. Jest ogromna liczba kobiet zupełnie zapomnianych, które miały wkład chociażby w rozwój gospodarczy Krakowa na przełomie XIX-XX wieku, czyli właścicielki sklepów, szwalni, różnego rodzaju lokali usługowych, jak i również też ogromna rzesza anonimowych służących, a bez tych służących to taka rodzina mieszczańska prawdopodobnie by sobie nie poradziła.
To my od razu odsyłamy do tej książki Anny Kuciel-Frydryszak. Proszę tam zajrzeć, proszę, teraz mają państwo chwilę, a my za chwilę tutaj do państwa wrócimy i opowiemy trochę o tych kobietach, trochę o tych siłaczkach.
Tu Radio Kraków Kultura.
Michał Hankus, Kamienica Hipolitów, tu jesteśmy. Pan ją przyniósł trochę do nas, do studia, we własnej osobie. Mówiliśmy o tych kobietach, mówiliśmy, ja nie bez kozery użyłem tego sformułowania siłaczki, bo to jest ten moment, w którym my będziemy anonsować wystawę, która będzie poświęcona, no właśnie, kobietom. Ale jak się mówi, a wystawa poświęcona kobietom, to od razu myśli się tak, a no dobra, no teraz to jest takie w trendach, żeby robić wystawy o kobietach, żeby mówić, że my teraz jesteśmy tutaj właśnie tacy, którzy śledzą herstorię i nie jesteśmy obojętni, więc proszę opowiedzieć, co ta wystawa wniesie do tego naszego oglądu, który sprawia, że czasem to sobie myślimy, a kolejna wystawa o kobietach. Dlaczego to nie będzie kolejna wystawa o kobietach?
Będzie to wystawa bardzo ważna moim zdaniem dla Krakowa, dlatego że pierwszy raz udaje się zrealizować tak dużą wystawę ukazującą właśnie wkład krakowianek w budowanie miasta. I to jest bardzo szeroko pojęty wkład, dlatego że wystawa będzie na trzech kondygnacjach budynku. Całą kamienicę chcemy, będziemy aranżujemy już na ową wystawę. I będziemy opowiadać o krakowiankach, ale też również kobietach, dla których Kraków był tylko pewnym opisadem w życiu od czasów średniowiecza po czasy współczesne. Więc pojawia się tutaj cały spektrum różnych postaci i ważnym celem tej wystawy jest ukazanie przede wszystkim roli, różnorodnej roli kobiet w życiu miasta, w życiu społecznym, w życiu kulturalnym, politycznym również. Również pokazanie tego, na ile można było być ową siłaczką lub kobietą niezależną w różnych epokach. Różnych epokach, kiedy prawa obywatelskie, że tak się wyrażę, bywały różnie interpretowane i jak w owych ramach zasad praw, obyczajów, zasad religijnych można było złapać lukę, aby być niezależną, wolną, przedsiębiorczą.
Trzeba było mieć dużo sprytu w sobie, żeby to zrobić.
Oczywiście.
Żeby znaleźć tę lukę, tak mi się wydaje.
Bardzo dużo siły, dlatego ten tytuł siłaczki jest bardzo istotny.
To ja jestem ciekaw w takim razie, bo jak się pojawia w głowie taki pomysł, taka idea, to w ślad za nią muszą pójść konkretne nazwiska. Ja jestem ciekaw, czy pan pamięta takie na przykład pierwsze nazwisko, które wpadło panu do głowy, kiedy pomyślał pan o siłaczkach. Czy jest jakaś kobieta, od której to się zaczęło?
No przede wszystkim ważna postać Kazimiery Bujwidowej. Też jeżeli jestem z wykształcenia historykiem sztuki i dla mnie bardzo ważną postacią jest Olga Boznańska, Zofia Stryjeńska,
no tak.
Również Alicja Halicka. To jest nazwisko mniej znane, ale bardzo, bardzo istotne w rozwoju sztuki Art Deco i nowoczesnego designu. Ona na przykład w latach 30. projektowała okładki do Vogue i do Harper's Bazaar. Pochodziła z Krakowa, ze skromnej rodziny żydowskiej, natomiast sławę zyskała we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Jej prace również na wystawie będą prezentowane. Ten wątek właśnie też aktywności artystycznej, kulturalnej kobiet jest dla mnie ważny, dlatego że bardzo często właśnie w historii sztuki mówi się właśnie głównie o artystach. mężczyznach, zapomina się o całym szeregu kobiet, które chociażby na przełomie XIX-XX wieku studiowały w Paryżu. Okazuje się, że według takich badań około 800 polskich artystów, mniej lub bardziej znanych na przełomie XIX wieku, studiowało w Paryżu i prawie połowa z nich to były kobiety.
To jest bardzo wymowne, bo tak sobie teraz pomyślałem, być może to jest dalekie skojarzenie, ale jak pomyśli się nawet o tym, w jaki sposób kreowana jest pamięć o kobietach XIX wieku, to mnie na przykład przed oczyma jako pierwszy staje przykład tych dziewcząt z lalki Bolesława Prusa, tak? Tych takich niezbyt inteligentnych, tych takich właśnie oddających się rozlicznym intrygom, tych takich, które raczej prowadzą do nieszczęścia niż do radości, tam nie było w tym sprawczości. I takie mam wrażenie, być może to jest tak, że w tym momencie ta narracja trochę się zmienia, ale to nie jest jednak, myślę, cały czas, nie prezentuje się to tak, że kiedy myślimy kobieta XIX wieku, to myślimy kobieta sprawcza.
Myślimy bardzo często schematami, myślimy tym, jak została kobieta przedstawiona w literaturze. Nie zawsze oczywiście jest ona ukazana jako ta osoba zależna.
Oczywiście.
Ale bardzo często ten stereotyp funkcjonuje w ówczesnej obyczajowości. Tutaj mężczyzna był tą osobą sprawczą, kobieta była zależna. No i rzeczywiście od kobiet tej zależności wymagano. No i rzeczywiście warto było, warto powiedzieć, że wiele kobiet starało się, no miało tą siłę przebicia, żeby jednak no wyjść ze z tego schematu i po prostu stać się niezależną, bardzo często narażając się na różnego rodzaju no, nieprzyjemności.
Jak będziecie o tych kobietach opowiadać?
Przede wszystkim mamy dużą ilość dzieł sztuki. Udało się pozyskać dzieła sztuki z epok poszczególnych, ale również prace artystyczne współczesnych artystek, które będą w formie dialogu zestawiane z poszczególnymi wątkami, które się na wystawie pojawiają. Na przykład taki wątek kobiety XIX-wiecznej, ogólnie wystawa nazywa się Siłaczki, ale poszczególne sale będą miały swoje nazwy, więc będzie pojęcie femina delicata, kobieta delikatna. No i właśnie, na wystawie chociażby będzie prezentowany jeden z obrazów Elwy Juszkiewicz, gdzie mamy portret grzecznej uczennicy. Grzeczna uczennica, której twarzy nie widzimy, bo ta twarz jest zakryta włosami, więc mamy też takie odwołanie do portretów XIX-wiecznych, gdzie oczywiście mamy twarz, ale nie widzimy, nie wiemy, kim jest ta kobieta. Bardzo często w zbiorach wielu muzeów mamy informację, portret kobiety z XIX wieku.
Tak.
Nie wiemy, jak miała na imię, skąd pochodziła. Możemy się jedynie domyślać, że była rzeczywiście z bogatej rodziny lub miała bogatego męża, bo jest pięknie ubrana. Bardzo często zdarza się, że zachowało się tylko imię, nazwisko męża. O tej kobiecie nic nie wiemy, więc to zestawienie ze sztuką współczesną, gdzie rzeczywiście ten wątek anonimowości u niektórych artystek w formie na przykład zakrytej twarzy, zamazanej twarzy na portrecie, takiego portretu, który no, w pewnym sensie jest takim mrocznym odbiciem pustki, no bardzo dobrze współgra z tymi portretami, pięknymi portretami XIX-wiecznymi, które no bardzo często poza przekazaniem rysów twarzy i informacją, że pochodziła ta pani z bogatej rodziny, no nic więcej nam nie mówią o tej postaci, a szkoda.
Czyli będziecie opowiadać o kobietach przez pryzmat przy pomocy dialogu.
Tak.
Dialogu międzypokoleniowego, takiego dialogu, który sprawi, że będzie można, każdy kto tam przyjdzie, będzie mógł trochę usłyszeć ten głos, który do niego przemówi, nie?
Tak, to jest dialog taki międzypokoleniowy i międzyepokowy, dlatego że bardzo często zestawiamy prace, dzieła sztuki z XIX wieku z dziełami sztuki sprzed kilku lat. Tak więc tutaj ten przestrzał ponad 100, czasami 200 lat różnicy jest interesujący i pozwala na bardzo ciekawe wnioski.
To w takim razie powiedzmy jeszcze, od kiedy w ten dialog będzie można się wsłuchać?
Wystawę otwieramy 26 września i wystawa będzie trwała do 16 marca 2025.
Szanowni Państwo, to w stronę tego międzypokoleniowego dialogowania. Tam Państwa zapraszał Michał Hankus. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.